odnośnie czynienia dobra. I od początku Biblia mówi nam o tym, że jeśli coś człowiek nie czyni dobrze, to robi bardzo źle. I jeśli można by było ten ostatni werset przeczytać z pierwszej Księgi Rodzaju. Nie wiem, czy my to znajdziemy, ale tam jest na końcu napisane. O, właśnie, to jest tak napisane. Ponieważ Abel i Kain złożyli ofiary Bogu wcześniej w wersetach. I Kain zauważył, że ofiara jego brata Abla została przyjęta, jego nie. I wtedy Kain bardzo się rozgniewał i Pan do niego przychodzi i mówi: czemu się gniewasz? Czemu? Dlaczego masz powody do gniewu? Dlaczego jesteś sfrustrowany? Czemu się gniewasz? I czemu twoje oblicze jest zasępione? Czemu robisz taką minę w podkowę? Czemu zgrzytasz zębami, zaciskasz zęby? Czemu to robisz? I mówi do Kaina w bardzo prosty sposób. Wszak byłoby pogodne twoje oblicze, gdybyś czynił dobrze. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. I właśnie tu skupiałem swoje nauczanie na tym mechanizmie, że przy każdym z nas są otwierane drzwi. Każdy z nas ma te drzwi i dopuszcza do siebie nie tylko dobre rzeczy, ale również te złe rzeczy. I każdy z nas potem dochodzi, gdzie jego serce jest bliżej, tak postępuje, w tym kierunku zaczyna iść. I Bóg tutaj mówi wyraźnie, gdyby każdy z nas mógł czynić dobrze, nie byłoby powodu do gniewu. Nie byłoby powodu do tego, że nasze oblicze byłoby smutne, mroczne, mruka, ale by nasze oblicze było całkiem inne, by tryskało z niego radość. Ale jeśli człowiek na własne życzenie czyni źle, to dzieją się te rzeczy. Biblia tego nie mówi, ale to możemy przypuszczać z tego powodu, że jeśli człowiek wchodzi na drogę grzechu, to dzieje się tak, że jeden grzech otwiera drzwi i wchodzi inny grzech. I tak, jeśli ktoś, dla przykładu mówię, ktoś skłamał raz, drugi, trzeci i notorycznie zaczyna kłamać, to wtedy człowiek wchodzi w takie kłamstwo, że staje się po prostu łgarzem. I on nawet nie wie, nie rozróżnia już tego, ponieważ są drzwi tak szeroko otwarte. Jako przykład dam. Chociaż dzisiaj chcę pójść dalej, bo tematem, jak w poprzednim nauczaniu było to, że mówimy o przegranych i o zwycięzcach. Każdy, kto chybia celu, każdy, kto czyni źle, jest na pozycji przegranej w oczach Bożych. Każdy, kto czyni dobrze, każdy, kto dąży do dobrego. Jak czytaliśmy w tamtym tygodniu, w List do Rzymian jest napisane w 12 rozdziale, że zło musimy zwyciężać dobrym. Nie jest to oko za oko. Ale zło nigdy nie zwyciężysz większym złem. Zło zwyciężysz tylko dobrym, bo tak mówi Bóg. Ale dziś chcemy mówić o zwycięzcach. Choć jedną chciałbym jeszcze uwagę zrobić odnośnie nauczania. Co mówi Nowy Testament? Ja już wspomniałem, ale chcę jeszcze raz o tym przypomnieć. Hebrajczyków 11:4. Też kwestia Kaina biorę za przykład. Autor tego listu mówi, że przez wiarę, dzisiaj była mowa o wierze na początku, przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy. Gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Przez wiarę, czyli w akcie takiej pewności to, że Bóg jest, w akcie takiego zaufania, że to Jemu Abel złożył ofiarę. Wiemy, że Kain, kiedy składał ofiarę, nie połączył tego z wiarą, nie połączył tego z takim właściwym podejściem, z taką pobożnością, z bogobojnością. Nie połączył tego. Dlatego to nie jest kwestia, że Abel złożył ze zwierząt, a Kain złożył z płodu ziemi. To nie jest kwestia rodzaju ofiary. Kwestia jest postawy serca. Jak my podchodzimy do Boga. Jak my chcemy Mu coś ofiarować od siebie. Drugim wersetem to jest pierwszy list Jana. Jan już tu wyraźnie czyni potężną różnicę. I mówi w ten sposób: po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować. Nie jak Kain i 12 werset, jeśli można będzie. Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynek jego był złym, a uczynki brata jego były sprawiedliwe. Widzimy tą różnicę. Widzimy, że są ludzie, którzy permanentnie czynią źle. Jan ich opisuje jako ludzie, którzy po prostu pochodzą od diabła. Po prostu diabelscy ludzie. I każdy z nas doświadczył takich ludzi. Złych, nieprzejednanych, bardzo egoistów. Każdy z nas doświadczył. Wierzę w to. I jeszcze jeden przykład odnośnie Kaina mamy w liście Judy. Biada im, bo poszli drogą Kaina i pogrożyli się w błędzie Balaama dla zapłaty i zginęli w buncie Korego. To już dłuższa historia, ale mi chodziło o to, że poszli drogą Kaina. Zobaczcie, droga Kaina, którą zapoczątkował Kain, to było jakieś około 5700-800 lat wstecz. Zobaczcie, dzisiaj jest aktualne. Biblia mówi dzisiaj, że ludzie idą tą drogą Kaina. Wybierają tą drogę. Drogę bez wiary. Drogę buntu. Drogę pychy. I właśnie to są ludzie, którzy w życiu swoje życie przegrali. W swoim życiu skreślili nadzieję na lepsze jutro. Przekreślili swój cel. Przekreślili to, że kiedy Bóg ich powołał do życia, to każdy z nas miał szansę i ma szansę wejść do Jego Królestwa. Królestwa, gdzie rządzi sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Każdy z nas ma tą szansę. Bóg nie dzieli ludzi na lepszego sortu, gorszego sortu, bo jesteś ładna, bo jesteś brzydka, bo jesteś gruba, bo jesteś chuda, bo jesteś bogata, bo jesteś biedna. Bóg tak nie dzieli. Bóg tak nie segreguje ludzi. Bóg kocha każdego z nas. Jeśli żyjesz, to chcę ci powiedzieć, żyjesz dlatego, że Bóg cię kocha. Ponieważ On chciał, żebyś to właśnie ty lub ja żył. Pobudził ciebie do życia. To nie jest kwestia rodziców. Chociaż pewne geny mamy. Ale Bóg wkłada swoje życie w nas. Nawet Salomon pisze w swoich wywodach to, że Bóg włożył w nasze serca wieczność. I każdy z nas ma to wieczność. Każdy z nas ma to pragnienie, ma to marzenie. Nie ma takiej osoby, która by, no chyba, że chce oszukać, że która by po prostu powiedziała, że tego nie ma. Nie. Każdy z nas ma tę tęsknotę. Każdy z nas ma to, dopóki nie pozna Boga, ma to puste miejsce w swoim sercu. I tylko Bóg może wypełnić to miejsce. A teraz spójrzmy, co prawda nie będziemy czytać, bo by to nas za długo nam trwało. W Słowie Bożym jest napisane o tym, żebyśmy byli zwycięzcami. Najobszerniej i najbardziej, jak tylko to można zrozumieć, jest opisane w 7 listach, które Pan Jezus w swoim objawieniu przekazuje Janowi, swoim uczniowi. Jest 7 listów do 7 zborów. I widzimy tylko tam, co Jezus kocha w Kościele, co chce skorygować, co potępia i za co tak Jezus naprawdę daje nagrodę tym, którzy po prostu w tym Kościele są opisani. Bo Jemu zależy na nagrodzie i na potępieniu. I zauważmy tutaj, że to są ostatnie momenty, kiedy Pan Jezus mówi do Kościoła. I On nie mówi indywidualnie. On mówi do lokalnych zborów. Tych przykładów mam 7 z Biblii, co tak naprawdę Bóg, Pan Jezus kocha. On uznaje taki Kościół, który kocha Jego. Zgodzicie się ze mną, że jeśli kochasz Boga, nie dlatego, że sobie na to zasłużył, tylko dlatego, że On jest Bogiem i pierwszy nas umiłował niż my Jego. To, że my Go kochamy z powrotem, to jest tylko za tą wdzięczność, co uczynił dla nas, za to wybawienie, za to odkupienie, za to, że wymazał wszelki nasz dług, wymazał wszelki nasz grzech. Wszystko wziął z nas na krzyż Golgoty, przybił to gwoździami i jako ofiarę złożył Bogu z siebie. I za to mam Go nie kochać. Za to nie mam Mu być wdzięczny za to, co uczynił dla mnie. Bóg mówi, On kocha taki zbór, gdzie Jego dzieci Go kochają. Kochają Jego Słowo. I są Mu posłuszni. Bóg kocha taki Kościół, w którym Jego dzieci nie tolerują zła, grzechu w zborze. A miłuje tych, którzy wierzą, trwają w służbie, w cierpieniu, w miłości do bliźnich. Jak myślicie? Czy daleki jest Bóg od tych, którzy cierpią dla Jego sprawiedliwości, dla Jego imienia? Czy daleki jest Bóg? On jest im bliski. Czy Bóg nie widzi Twój trud i Twoją służbę w zborze? To, że masz ciężko w życiu? Że masz w małżeństwie ciężko? W wychowaniu dzieci masz ciężko? W pracy masz ciężko? Czy Bóg tego nie widzi? Czy Bóg nie widzi Twoich trosk? Czy Bóg nie widzi, co Ty odczuwasz? Przecież by to było niemożliwe. Bóg widzi wszystko. Czytamy w Ewangeliach, że zanim nasze usta otworzymy, zanim chcemy naszą modlitwę do Niego wypowiedzieć, On już zna, bo zna Ciebie, bo Jego tworem ja i Ty jesteś. Bóg widzi, jak się zmagasz. Bóg widzi, jak próbujesz nie poddać się. Bóg to wszystko widzi. Nie zawsze odpowiada. A jeśli już, to odpowie w swoim czasie. I ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, w moim życiu Bóg się nigdy nie spóźnił. W moim życiu Bóg zawsze przyszedł na czas. Chociaż wydawało mi się w sytuacjach, w których się znajdowałem, że Boże, gdzie jesteś? Ale potem, gdy analizowałem, kiedy patrzyłem do tyłu, ponieważ życie my rozumiemy do tyłu, nie do przodu, wtedy zrozumiałem, gdyby wcześniej odpowiedział, to może by do tego nie doszło. Bóg wie. Bóg wie, kiedy ma przyjść. I jest napisane również w Bożym Słowie, że nie włoży na mnie i na ciebie większych ciężarów, niż jesteśmy w stanie ich unieść. A nawet wtedy, kiedy nam się wydaje, że nie potrafimy tego donieść, to mówi Boże Słowo, otwierają się drzwi awaryjne i przychodzi z pomocą do mojego życia. Wierzę, że i do twojego życia. Chrystus kocha taki Kościół, gdzie każdy z nas dba o swoje świadectwo. Gdzie ja i ty jesteśmy wzorem do naśladowania. Jeśli widzę u ciebie cierpliwość, chętnie bym ją naśladował. Jeśli widzę u ciebie pokój, chętnie bym cię naśladował. Chętnie bym poznał to, w jaki sposób ty tykasz, w jaki sposób ty myślisz, jakie masz podejście, jakie masz spojrzenie na to czy na tamto. Chętnie bym się nauczył, chętnie bym wzrósł, wszedłbym na wyższy poziom, tylko dlatego, żeby osiągnąć dla swojego życia więcej pokoju, więcej radości, więcej cierpliwości, więcej nadziei. Chętnie. To, co Bóg potępia, Chrystus potępia taki zbór, który w miłości do Boga słabnie. Gdzie, jak w tym pierwszym liście do Efezu, do kościoła w Efezie, Bóg powiedział, mam ci za złe, że porzuciłeś ten entuzjazm, tą pierwszą miłość do mnie. Mam ci za złe, że ostygłeś. Nie to, że jesteś obojętny, ale jakbyś oddalał swoje serce od mojego. To Bóg potępia. To Bóg potępia, ponieważ Boże Słowo mówi, że będziesz miłował Pana Boga swego. Tak jest napisane? I czym? Jest napisane całym sercem. Tam nie jest napisane połową serca, czy jedno ósmo, czy czwarte, obojętnie. Jest napisane całe serce. Czyli całe serce, które jest we mnie, ma miłować Boga. Jest napisane całym swoim umysłem. Nie tylko sercem, nie tylko uczucia, ale także i logika nasza powinna mieć w tym udział w miłości kochania Boga. Całą naszą mocą, to kim jesteśmy, to co możemy, w jaki sposób możemy komuś innemu służyć, to służymy, naprawdę Bogu służymy. Ludziom usługujemy, ale Bogu służymy. I to robimy całym sobą. Wszystkim tym, co jest we mnie. Kochamy Boga. Całe serce. I Bóg potępia te zbory, które słabną w miłości, które stają się letnie. Bóg potępia te zbory, gdzie w zborze wiara schodzi na dalszy plan. Jest nieistotna. Wystarczy mi intelektualna wiedza. A wiecie, wiara, jak już wspomniała tu przed chwilą żona, jest tak istotna, jest kluczem. Wiara rodzi się przez to, że słuchamy Słowo Chrystusowe. Nie przez siedzenie na Facebooku, czy szukanie w internecie zaspokojenia swoich zachcianek. W tym wiara nie wzrośnie. Wiara wzrasta, kiedy my studiujemy, kiedy my pochylamy się nad Bożym Słowem. Ale też mówi Bóg w swoim Słowie, że wiara, jeśli jej nie masz, nie będziesz mógł się Bogu przypodobać. Każdy, kto do Boga chce przystąpić, musi uwierzyć, że On istnieje. Bóg potępia taki zbór, gdzie tolerowana jest niemoralność przywódców, kaznodziei, nauczycieli i wiernych. Potępia zbory, które umierają duchowo. Potępia zbory, gdzie ludzie nie są inspirowani Bożym Duchem. Robią szablonowo. Nie kierują się. To, co mówi Boże Słowo, to, co Duch Święty mówi do Kościoła, tym się nie kierują. Oni mają własną filozofię na życie. Jezus potępia takie zbory, gdzie obojętne i letnie, gdzie sukces zewnętrzny i prowadzenie i powodzenie zastępują prawdziwą duchowość. Prawdziwa duchowość, która przekłada się na poddanie się Bogu. Prawdziwa duchowość, która przedstawia się, abyśmy nasze ciała oddali na służbę duchową Bogu. Pan Jezus potępia takie zbory. A kocha takie zbory, gdzie duchowość, która przekłada się na czystość, uświęcenie, mądrość duchową i życie, które postępuje według Bożych standardów. I dzisiaj, słuchajcie, każdy z nas ma ten sam wybór. Każdy z nas może podjąć w swoim życiu własną decyzję. Co woli? Co woli? Może wybrać byle jakość. Może wybrać letniość, obojętność. Może wybrać. Ale jak już wspomniałem w tamtym tygodniu, jak i tu dzisiaj wspomnę, ta droga jest droga przegrana. Ta droga nie doprowadzi mnie ani ciebie bliżej Boga. Ale możesz również wybrać. To tak naprawdę, co Bóg chce. Bóg chce, byś był zwycięzcą. Zwycięzca to nie jest ten, który zdobył, nie wiem, wygrał wojnę, czy powiedzmy, że jest zwycięzcą w jakichś innych dziedzinach. Zwycięzca to jest ten, który pokusę i grzech trzyma w ryzach. Tak jak czytaliśmy na początku. Pierwsza Księga Rodzaju. Można jeszcze raz. Ostatni wers. U drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty możesz nad nim panować. Jak możesz panować nad grzechem, jeśli czynisz źle? Czyniąc źle, drzwi się otwierają. I tu jest mowa, Pan Jezus mówi o zwycięzcy, który jest zwycięzca nad swoimi słabościami, i pokusami grzechu. Co możesz robić? Uczyć. Od kogo? Od Pana Jezusa. Uczyć się tak, jaki On był. Jest napisane, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, abyśmy mogli znaleźć ukojenie dla własnej duszy. I chcę wrócić do nagród. Każdy z tych zborów miał przeznaczoną nagrodę. Ci, którzy zwyciężą, ci, którzy nie poddadzą się złu, nie wejdą w tą walkę, złą walkę. Ci, którzy szukają pokoju, ci, którzy szukają zgody, nie będą walczyć. Będą dążyć do pokoju z każdym, o ile to będzie zależało od nas. I pierwszym zborem, Efes, Bóg nagradza zwycięzcy, mówi, będzie spożywał z drzewa żywota, który jest w raju Bożym. Zbór w Smyrnie. Zwycięzcy nie dozna szkody od drugiej śmierci. Trzeci, Pergamon. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały. A na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. Wyróżnienie specjalne. Tiatyra. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami. Sardes. Zwycięzca będzie przeobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. To są nagrody dla zwycięzców. Filadelfia. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie i wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę Boga miasta mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. I ostatni zbór, Laodycea. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. To dostanie zwycięzca. To dostanie ten, który będzie miał kontrolę w swoim życiu nad pokusą i nie podda się grzechowi. No ale może myśleć, że to jest niemożliwe. No jest niemożliwe, tak naprawdę. Grzech, który nie jest zaplanowany, grzech, który wynika z twojego temperamentu, z twojego charakteru. I kiedy dochodzi do pewnych spięć w twoim życiu, kiedy ty jest tak, że czasem wybuchniesz, albo czasem coś złego zrobisz przez sytuację, ale to nie jest zaplanowane. Słowo Boże mówi, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas ze wszystkich grzechów. I taki grzech nie nazwiesz grzechem, kiedy ty postąpisz, ale potem potępisz to w sobie, wyznasz to Bogu, odpokutujesz, jakby go nie było. Ale są grzechy, które my dopuszczamy się, nad którymi myślimy, hołdujemy im w naszych myślach, w naszym sercu, hołdujemy temu grzechowi, poszerzamy perspektywę tego grzechu, rozwijamy to. To jest grzech, nad którym ja i ty mamy władzę, by panować. I nikt mi nie powie, że nie jest w stanie tego zrobić. Ja już żyję parę lat i wiem, jak to działa w moim życiu. Obserwuję też moją żonę, Moje dzieci obserwuję, bo ich najbardziej znam. I wiem, że są sytuacje, kiedy mój żal temperament nie pozwala być nawróconą Basią. Odzywa się Basia nienawrócona w niej. I to jest okej. To jest okej. Pewne rzeczy wyjdą, pewne rzeczy zostaną w jakiś sposób wyrzucone. Jest to okej. Ale jeśli ja w sercu noszę nieprzebaczenie, chęć zemsty, pychę, jeśli ja w sercu noszę egoizm, no to jest z czym pracować w moim życiu. Nic z nas nie jest tak święty, żeby nie miał w sobie żadnej pracy do wykonania. Nic z nas. Ktokolwiek by to nie był, nawet najświętszy, ma za uszami swoje. Moje i Twoje pole walki zaczyna się, nasze duchowe życie zaczyna się wtedy, kiedy ja i Ty w tych różnych wyzwaniach, w tych różnych decyzjach właściwie podejmujemy, właściwie reagujemy, właściwie stawiamy nasze kroki. Wiecie, to nie jest wielka filozofia. Każdy siebie już na tyle rozumie i zna siebie. I wie, gdzie jest ten gwóźdź. Powinien się zastanowić, czy to jest nie najwyższa pora, aby zacząć przypodobywać się Bogu, starać się swoje życie uświęcić i poddać pod przede wszystkim przemianę Słowa Bożego. Wierzę, że to jest dobry czas. Wierzę, że do końca naszych dni mamy pracę w sobie. I to jest nasze zwycięstwo. Jeśli posłuchamy się, ale nie tylko posłuchamy, jeśli wdrożymy to w swoje życie. Amen. Ja i Ty mamy wybór, mamy wolną wolę. Czy ktoś nie ma wolnej woli z Was? Są tacy ludzie, którzy nie mają swojej woli? Wszyscy mają. Wszyscy wiedzą, że są wolni i mogą decydować o tym, jak postąpić, jak zareagować, tak? Co zrobić. Wszyscy wiedzą. To, wiecie, nie oszukujmy się. Nie jesteśmy tutaj w jakimś, prawda, w jakimś cyrku. Ważne jest to. Wiecie dlaczego? Bo to decyduje o tym, gdzie spędzimy przyszłość. Chcę Was zachęcić, nie nastraszyć, ale zachęcić, żebyśmy sobie zrobili taki nie rachunek sumienia, ale spojrzeli z perspektywy czasu. Od swojego nawrócenia do obecnego momentu, do obecnej chwili. Ile zostało zrobione, ile Bóg nam pomógł przemienić się, a ile nam zostało do zrobienia. I wziąć to, co zostało nam do zrobienia w modlitwie przed Bogiem. Przyjść i oddać to Bogu, aby Bóg mógł kształtować nasze serce, nasz charakter. Bo to, co się liczy, to jest właśnie posłuszeństwo Bożemu Słowu. Bóg tak Cię kocha, że nie chce, abyś została taka sama, jaka przyszłaś, jak przyszedłeś. Bóg nie chce, bo za bardzo Cię kocha. Za bardzo Mu zależy na tym, abyś trzymała się, czy trzymał się linii zbawienia, żebyś jej nie przekroczył. Dzieci, to jest 1 Jana 3,7. Niech was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak on jest sprawiedliwy. Nikt nie będzie nas zwodził, jeśli ktoś żyje w sprawiedliwości, to jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, Czytaliśmy to 1 Jana 3:8. Kto popełnia grzech, z diabła jest. Tak mówi apostoł Jan. Kto popełnia, czyli grzech świadomy, grzech zaplanowany, to jest świadomy grzech. Jeśli człowiek ubrudzi się tym grzechem, to grzech otworzy mu inny drzwi, największy drzwi. Kto z Boga się narodził, mówi dalej Jan w 3:9 w pierwszym liście. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia. Czyli tego świadomego grzechu, tego wymyślonego, zrobić na kogoś zasadzkę, chcieć kogoś pobić, kogoś oszukać, okłamać. To są rzeczy, które są bardzo, bardzo jasne. Jeśli popełniasz grzech, świadomy grzech, Jan mówi, że to jest diabelska rzecz. Ponieważ diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży objawia się po to, aby to wszystko zniweczyć, wszystko zniszczyć. Po to nam się objawił. I teraz mamy taką naprawdę. Ja stoję sam przed wieloma decyzjami w swoim życiu. I szukam. Pytam się mojej żony, bo ona najbardziej mnie zna. Pytam się, czy coś w tym się zmieniło. Czy jest coś, co wymaga jeszcze pracy. I powiem wam kupę pracy ze sobą. Wiem, gdzie jestem słaby. Wiem, co może mnie kusić. Ja dobrze wiem. Dobrze wiem, jak diabeł działa. On nie przychodzi wtedy, kiedy czujesz się mocny. Kiedy jesteś po nabożeństwie, wszystko było happy. Kiedy wszystko leci z górki i naprawdę jesteś szczęśliwa, szczęśliwy. Nie. On przyjdzie w takim momencie, jak przyszedł na Pana Jezusa. Kiedy Jezus zaczął łaknąć, był głodny, przyszedł diabeł i już go pokusił. Zrób z tych kamieni chleb. On nie przyjdzie wcześniej do ciebie. Tylko wtedy, kiedy będziesz się najmniej spodziewać i kiedy będziesz się czuł słaby. Bo wie, że może odnieść zwycięstwo. Wie, że możesz przeciwko Bogu zgrzeszyć. I tak on działa. Działa to, od kiedy został zrzucony na ziemię. Działa w ten sposób. A najbardziej chce niszczyć małżeństwa, uderza w małżeństwa, uderza w wiarę ich dzieci, w życie, w relacje. Tak on działa. Po to, aby ja i ty nie osiągnęli zbawienia naszych dusz. Amen. Tym zakończę.